Moi drodzy, wybaczcie, że przed wakacjami będzie nieco dłużej, ale zanim rozpocznę właściwe kazanie, to najpierw chciałbym zrobić pewien wstęp. Wstęp, który jest zupełnie niezwiązany z kazaniem, ale uczynię go, ponieważ tak mi nakazuje moje kapłańskie sumienie, że muszę to uczynić. A mianowicie chciałbym zwrócić się do wszystkich, ale szczególnie podać pewne informacje, pewne refleksje dla osób przyjmujących Komunię Świętą na dłoń. Mianowicie już 3 miesiące temu, w połowie marca, głęboko bolałem nad tym, że zrobiono z tego sprawę głównie higieniczną, a nie teologiczną. Bolałem dlatego, że jeśli higiena tak pojęta będzie naszym priorytetem, no to idąc tym tropem myślenia, niedługo będziemy mieć komunię z automatu albo automaty z komunią, bo to będzie najbardziej higieniczne. A w religii we wszystkim musi wieść prym teologia. Teologia nas uczy, że po konsekracji, pod postaciami chleba i wina jest realnie obecny z ciałem i krwią, duszą i bóstwem nasz Pan Jezus Chrystus. Tak w dużej hostii, jak i w najmniejszej cząstce. Cały On. I to jest najważniejsza kwestia, którą trzeba, aby każdy z nas, każdy jeden, na nowo uwierzył i na nowo przyjął do serca. Nie będę ukrywał tego, że dużo droższa memu sercu jest tradycyjna forma przyjęcia Komunii Świętej, właśnie naklęcząco do ust. I do tego zachęcam, żeby przy tej praktyce pozostać. Natomiast jeśli już ktoś postanowił przyjmować Komunię Świętą na dłoń, i tu zaznaczam na dłoń, to znaczy nie na rękawiczkę, to warto, abyśmy przyjęli takie 4 złote zasady, które pomogą nam zachować należną cześć do Najświętszego Sakramentu. Po pierwsze, bardzo proszę, aby właśnie porządnie przyklęknąć przed przyjęciem Eucharystii, jeżeli zdrowie na to pozwala, i wzbudzić sobie świadomość, wiarę, kogo ja przyjmuję. Przyjmuję Boga i Pana, mojego Stwórcę i nieskończony majestat Boga. Po drugie, aby zdjąwszy maseczkę, wpierw podłożyć jedną dłoń pod drugą, tak aby bezpiecznie można było na niej położyć Eucharystię. Po trzecie, ważne, aby spożyć Komunię Świętą od razu przy księdzu, nie odchodzić tak, żeby widział, że ona została spożyta. I po czwarte, najważniejsze, zwróćmy uwagę na to, czy na naszej dłoni nie pozostały jakieś części Najświętszego Sakramentu. Bo jeśli by zostały, to jest naszym obowiązkiem jakoś je pozbierać, na przykład palcem i spożyć. Ważne, bo o tym mówił już święty Cyryl Aleksandryjski w V wieku. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twoich członków. Bo czyż nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni. Popatrzcie, że kapłan zawsze dba o to, by oczyścić patenę czy swoje palce z cząstek Najświętszego Sakramentu, bo ma świadomość, że w każdej najmniejszej cząstce jest cały jego Bóg i Pan. I dlatego też was o to proszę i wam to kładę na sumienie, bo wy już za to bierzecie odpowiedzialność przed Bogiem. I żeby już tego komunikatu nie powtarzać przed komunią, to proszę, by te osoby podchodziły środkiem, a pozostali niech przyjmują po bogach wzdłuż stopnia komunijnego. Tyle w ramach wstępu, a teraz kazanie. Umiłowani w Chrystusie Panu, w ostatnim czasie jesteśmy świadkami, jeśli ktoś obserwuje bacznie, dość niecodziennej medialnej przepychanki i wzajemnych oskarżeń, co może budzić pewne zgorszenie, między niektórymi biskupami w Polsce, gdzie sprawy dotyczą ohydnych grzechów pedofilii wśród duchownych. Ale co jest warte zauważenia, obecna sprawa nie dotyczy samych sprawców owych czynów, bo przy zdrowych zmysłach nikt nie ma wątpliwości, że takich kapłanów należy surowo ukarać. Natomiast wyciąga się obecnie na wierzch sprawę tuszowania tych spraw przez biskupów czy wyższych przełożonych. W szerszym kontekście, wychodząc poza granice naszej ojczyzny, może niektórzy też wiedzą, że jest wielu ludzi, zwłaszcza wrogich Kościołowi, którzy zarzucają to samo także Janowi Pawłowi II, że jakoby mając wiedzę o takich czynach, miał z tym nic nie robić. I choć osobiście tych oskarżeń przeciwko papieżowi Polakowi skierowanych nie podzielam, to jednak warty zastanowienia jest fakt, dlaczego bulwersujące byłoby dla nas, gdyby owe oskarżenia okazały się prawdziwe. Przecież nikt tym hierarchom nie zarzuca, że sami dopuszczali się takich podłych czynów na dzieciach. A jednak żąda się ich głów. Czemu? I odpowiedź na to jest dość prosta. Bo nasze sumienie, w którym zapisane jest prawo Boga, intuicyjnie podpowiada nam, że istnieje coś takiego, co katechizm nazwie grzechami cudzymi. Ta rzeczywistość grzechów cudzych, takie mam wrażenie, zapomniana w katechezie, zaniedbana na ambonach, została. I myślę, że teraz jest dobry pretekst do tego, żeby przypomnieć, czym są grzechy cudze i nieco więcej o nich powiedzieć. Sama nazwa, moi drodzy, może być dość myląca, bo pamiętajmy, że grzech jest zawsze moim świadomym i dobrowolnym wyborem czegoś sprzecznego z prawem Bożym. A zatem jeśli ktoś inny popełnia grzech, to ten grzech jest jego i tylko jego. Jednakże ja poprzez swoje jakieś poważne zaniedbanie czy jakąś poważną zachętę mogę mieć udział w tym, że ktoś popełnił swój własny grzech i to właśnie będzie moim grzechem cudzym. Już w kontekście kościelnym święty Paweł ostrzegał Tymoteusza, swojego ucznia, mówiąc do niego: na nikogo rąk pospiesznie nie wkładaj, ani nie bierz udziału w grzechach cudzych. Bardzo ciekawe zestawienie. Święty Paweł mówi Tymoteuszowi, że żeby nie wyświęcał kogoś na kapłana przez włożenie rąk, jeśli wpierw nie upewni się na miarę ludzkich możliwości, że dany kandydat jest wypróbowany. Bo jeżeli postąpi zbyt pochopnie, nie sprawdzając kandydata, to właśnie biskup bierze na siebie odpowiedzialność za grzechy i zgorszenia dokonane przez tego kapłana. Dalej możemy powiedzieć, podobnie ksiądz prowadzący kogoś źle przy spowiedzi, będący zbyt pobłażliwy albo źle radzący, też bierze na swoje sumienie odpowiedzialność za grzechy penitenta. A więc to jest straszna i wielka odpowiedzialność. Tradycyjnie katechizm katolicki wymienia 9 tak zwanych grzechów cudzych. A są to: namawiać kogoś do grzechu, nakazywać grzech, zezwalać na grzech, pobudzać kogoś do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać do grzechu i usprawiedliwiać czyjś grzech. No, z racji ograniczeń czasowych nie będę w stanie omówić wszystkich tych grzechów, ale postaram się pokazać kilka takich typowych sytuacji, które są dzisiaj dość rozpowszechnione, a których być może do tej pory nawet nie uważaliśmy za grzech cudzy. Dlatego warto sobie to przemyśleć. Moi kochani, tak zwane grzechy cudze są jedną z wielu konsekwencji odrzucenia prymatu Pana Boga w naszym życiu. Kiedy bowiem odrzucamy Boga, to wówczas naturalnie skłaniamy się ku stworzeniu, skłaniamy się ku doczesności. I sami zobaczcie, jak doskonale i błyskawicznie reagujemy, kiedy nam lub naszym bliskim grozi jakieś niebezpieczeństwo doczesne. Ostatnie 3 miesiące wam to świetnie pokazały. A równocześnie latami żyjemy w grzechach ciężkich, zupełnie nie przejmując się groźbą utraty zbawienia na zawsze. Zupełnie odwrotnie, jak mówił Jezus w Ewangelii. Czyli nie boimy się tego, które duszę i ciało może zatracić w piekle, a boimy się tych, którzy mogą zabić tylko ciało. I teraz taki eksperyment myślowy. Zastanów się, co byś uczynił jako rodzic, gdyby przykładowo twój syn powiedział ci, że ma zamiar pożyczyć sporą ilość pieniędzy od nieznajomych gości, takich wyglądających trochę na gangsterów. No myślę, że nie siedziałbyś z założonymi rękami, ale odwodziłbyś go od tego pomysłu. No bo wiadomo, jeśli raz się wejdzie w układ z mafią, no to ciężko potem z tego wyjść cało i zdrowo. Ale gdyby ci oznajmił, że wyjeżdża z koleżanką na wakacje, na tydzień pod wspólny namiot, albo że zamierza zamieszkać z nią, a to nie ma problemu, macie moje błogosławieństwo, bądźcie szczęśliwi, nie zapomnijcie się zabezpieczyć. Iluż tak reaguje? Nie mówię, że wszyscy, ale iluż. A potem idą do Komunii Świętej, no tylko czy ta komunia nie jest świętokradzka? Milczymy, gdy ktoś grzeszy, albo zezwalamy na grzech. No ale może ktoś powie: proszę księdza, ale mój syn, moja córka to i tak by mnie nie posłuchali. To nie ma sensu im tego odradzać. Być może tak, ale w tym upomnieniu w pierwszej kolejności nie chodzi o nich. Chodzi o ciebie i o twoją duszę, którą masz ocalić. I tak w ogóle w kontekście wychowawczym. Pamiętajmy, że rodzice biorą na siebie ogromną odpowiedzialność za dzieci. Jeżeli dzieci w późniejszym wieku nie uczęszczają na mszę świętą, nie modlą się, ponieważ zaniedbali to rodzice albo nie pokazywali im tej wartości, no to kto bierze odpowiedzialność za grzechy tych dzieci, jeśli właśnie nie rodzice? Moi drodzy, idąc dalej, jedną z takich wielkich przestrzeni, gdzie mnożą się tak zwane grzechy cudze, jest przestrzeń życia politycznego i społecznego. Nie będę tutaj mówił o łapówkarstwie czy innego rodzaju oszustwach, bo to myślę jest dla nas dość oczywiste, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na kwestie ruchów, stowarzyszeń, w których uczestniczymy, czy które też wspieramy. Bo przed Bogiem, sprawiedliwym sędzią, nic nie uchodzi. Jeśli ja wspieram kogoś, kto czyni dobro, no to mam współudział w tym dobru wobec Boga. I odwrotnie. Jeżeli wspieram kogoś, kto czyni zło i grzech, to wobec Boga odpowiem jako współsprawca tego zła, oczywiście w zależności od miary, w jakiej współpracowałem. Nieprzypadkowo zatem w ciągu wieków Kościół Święty surowo zabraniał katolikom przynależenia do ruchów godzących w katolicką wiarę czy w chrześcijański porządek społeczny, ogłaszając nawet najsurowszą karę ekskomuniki, czyli wykluczenia z Kościoła dla ludzi wstępujących, czy to na przykład do masonerii, czy do partii komunistycznych. A także obecny kodeks prawa kanonicznego, widząc w tego typu działaniach niebezpieczeństwo grzechu cudzego, podaje w 1374 punkcie tak. Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi i religii, powinien być ukarany sprawiedliwą karą. Kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, ma być ukarany interdyktem. Tak na marginesie, interdykt to kara, którą nakłada się w sumieniu, a która powoduje, że człowiek nie może uzyskać ważnego rozgrzeszenia i przystępować do Komunii Świętej. A więc jeśli ktoś zna wartość sakramentów, to wie, że jest to kara najstraszliwsza. I właśnie w taki sposób Kościół Święty chce nam przypomnieć, że w życiu społecznym i politycznym nie ma dyspensy od przykazań Bożych i nie istnieje próżnia moralna. Jesteś wolny, możesz popierać, kogo ci się podoba, ale wiedz i pamiętaj, że bierzesz na swoje sumienie także odpowiedzialność za czyny tych, których wspierasz, w takim stopniu, w jakim wiedziałeś, że będą one realizowane. I na koniec, obracając się dalej w temacie grzechów cudzych, chciałbym zwrócić się z taką prośbą o przemyślenie pewnej rzeczy, bo nie zakładam tutaj od razu złej woli. I ten apel kieruję przede wszystkim do szanownych pań, szczególnie w młodszym wieku. Do panów też się to jakoś odnosi, ale doświadczenie uczy, że raczej w stopniu mniejszy. A mianowicie, mówiąc ogólnie, drogie panie, jesteśmy na progu lata, wakacji, w których zapewne będą panowały wysokie temperatury, może nie tak jak dzisiaj, będą wyższe, tego sobie życzmy wszyscy. Ale żeby była jasność, nikt wam nie każe w tym czasie chodzić w kożuchach. Ale zwróćcie uwagę na wasz ubiór w tym czasie, a może bardziej na brak tego ubioru. Ja nie mam tutaj gotowego przepisu na ubiór właściwy, ale miejcie to na uwadze, że przez zbytnie odsłanianie swojego ciała możecie być przyczyną pokus lub upadku innych. Jeden z grzechów cudzych, pobudzać kogoś do grzechu. Mówię to z jednej strony jako człowiek obdarzony płcią męską, z drugiej strony jako kapłan spowiednik, który już nieraz w życiu w konfesjonale słyszał o grzechach, których przyczyną była gdzieś na początku niewłaściwie ubrana kobieta. Dlatego uważam, że mam w sumieniu obowiązek prosić was i apelować o to, byście udziału w tym grzechu cudzym nie miały. Skromność i czystość to wielkie cnoty, o które należy zawalczyć. Zakończę to kazanie o grzechach cudzych słowem Bożym, które Pan Bóg powiedział do proroka Ezechiela. Ciebie, o Synu Człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Amen.